Więc serdecznie Was witam na kolejnej części listu do Kolosan, tak? Dzisiaj przeczytamy taki dłuższy fragment. Pamiętacie, ostatnio czytaliśmy 13, 14 i 15 werset drugiego rozdziału. Dzisiaj przeczytamy taki dłuższy fragment między 16 a 23 wersetem. Tym samym jakby zakończymy drugi rozdział, tak? A więc chciałbym, żebyśmy przeczytali najpierw te wersety, które czytaliśmy tydzień temu, czyli od 13 do 15, żeby to było takie łagodne wprowadzenie, dobrze? Przeczytajmy. Pamiętacie, tydzień temu czytaliśmy te słowa. Was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Tak? Dzisiaj czytamy ten fragment, który następuje po tym, czyli od wersetu 16. I teraz to, co chciałem powiedzieć, zobaczcie, ten 16 werset zawiera bardzo ważne słowo. Wiecie jakie? Tedy. Kiedy czytamy w Biblii słowo tedy, oznacza to, że musimy zwrócić na kontekst uwagę, czyli na to, co zostało powiedziane wcześniej. I rzeczywiście, jak gdyby Paweł tu zaczyna troszeczkę taki nowy fragment, tak? To tedy oddziela to, co było napisane wcześniej, od tego, co właśnie za chwilę Paweł napisze. Tak? I to wtedy jest bardzo ważne, chciałbym, żebyśmy zwrócili na nie uwagę, bo zobaczcie, o czym mówi cały czas Paweł do tej pory, o czym mówi, pamiętacie? Cały czas mówi nam o osobie Chrystusa i o Jego dziele, tak? Te ostatnie dwa wersety, które przeczytaliśmy tutaj, one mówią o Jego dziele. Po pierwsze, wymazał obciążający nas list dłużny, pamiętacie, mówiliśmy, prawo zostało przybite do krzyża. I nadziemskie władze i zwierzchności zostały rozbrojone. Chrystus dokonał wielkich rzeczy na krzyżu. Coś z tego wynika, mówi Paweł. I dlatego jest tutaj to tedy, tak? Coś z tego wynika, z tego wszystkiego, że Bóg w Chrystusie przeniósł nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości umiłowanego swojego Syna, tak? Że w Nim mamy odpuszczenie grzechu, że w Nim jest nasze pojednanie z Bogiem, tak? Że w Nim jest wszelka mądrość i poznanie, że w Nim, i tego to będziemy powtarzać dzisiaj kilka razy, dużo razy będziemy powtarzać, w Nim mamy pełnię. Uwaga, z tego wszystkiego, co Paweł do tej pory powiedział, coś wynika. Czytajmy teraz wersety 16 i 17. Niechże was wtedy, z powodu tego, czego Chrystus dokonał, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Chrystus dokonał naszego zbawienia na krzyżu. I kiedy Chrystus umierał, powiedział, wykonało się, tak? I wiecie, z tego coś niesamowitego wynika. Jeszcze raz sobie to powtórzmy. Prawo zostało usunięte, przybite do krzyża. Nadziemskie władze i wieczności zostały rozbrojone. Chrystus przyszedł i dokonał wiecznego zbawienia. Bóg uczynił nas zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. Należymy do Jego Królestwa. I uwaga, powtarzamy to. Mamy pełnię w Nim. Pełnię. Co znaczy pełnia, słuchajcie? Że wszystko jest w Nim
i my też.
I już nic nie zostało, co mogłoby być gdzie? Gdzieś indziej, tak? W Nim jest wszystko, co jest nam potrzebne. I niczego nie musimy do tego dodawać. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, że nie ma poza Chrystusem nic, co mogłoby ulepszyć, pogłębić, jakoś poprawić nasze duchowe życie. W żaden sposób. Niczego takiego nie ma. A więc nie mówimy tak, wiara w Chrystusa, polegamy na Chrystusie, ale mówimy tak, nie ma żadnego ale, bo Chrystus dokonał wszystkiego i mamy pełnię w Nim. Dlatego Paweł używa tego mocnego słowa. Wiecie, jak za każdym razem natknięcie się na wtedy, albo na albowiem, albo dlatego też, albo skoro, tak? To trzeba uważać. Trzeba tutaj uważać i zobaczyć, co też Paweł pisze, co pisał wcześniej, co będzie pisał teraz. Wszystkie te rzeczy, czytamy 16 werset. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, z powodu święta, nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystkie te rzeczy wynikają z prawa. Przepisy dotyczące pokarmów, napojów, tak? Przepisy dotyczące świąt, nowiu, sabatów. Wszystkie te rzeczy to są tylko cienie. I teraz tu jest bardzo ciekawy fragment, słuchajcie, bo 17 werset mówi, że to są tylko cienie, tak? I tu jest u nas przetłumaczone, rzeczywistością jest Chrystus. A wiecie, jakie jest tam po grecku to słowo już znacie? Ciałem jest Chrystus, soma. Każde ciało, soma, tak? Kiedy pada na nie słońce, rzuca cień. To nie cień jest rzeczywistością, tak? Tylko to ciało, które ten cień rzuca. A więc jest to pewien obraz, którego Paweł tutaj używa, żeby pokazać. Wszystko to są cienie, które są rzucane przez pewne ciało, a tym ciałem jest... Czytaliście książkę, nie pamiętam, czy ten autor nazywa, Pieczność w ich sercach. To jest książka o tym, jak Ewangelia, podanie w imitach różnych ludów jest obecna. I wiecie, sobie wyobraźmy, kiedy to czytałem, jako, że Chrystus jest w centrum całego wszechświata. Tak? I rzuca cień na wszystkie czasy i na wszystkie miejsca wszechświata. W jakiś sposób się objawia w różnych cieniach. Na przykład prawo również było takim cieniem Chrystusa. Tak? Te wszystkie przepisy na temat świąt, nowiu, sabatów, pokarmu, napojów, te wszystkie szczegółowe rzeczy, one były cieniem. Wiecie, akurat pamiętacie, że obiecaliśmy sobie, że kiedyś przestudujemy trzecią księgę mojżeszową i właśnie ją rozczytuję, tak mogę powiedzieć, rozczytuję ją na razie. Próbuję ją tam poukładać sobie gdzieś tutaj, tak? I wiecie, tam jest pełno Chrystusa, ale właśnie pełno cieni Chrystusa, tak? Każda ofiara, która była składana w Starym Testamencie, jest cieniem Chrystusa. I zobaczcie, miejcie przed oczami ten obraz, tak? Ciało to Chrystus. A te cienie są rzucane na cały wszechświat. Wszędzie i zawsze. Chrystus jest obecny w ten sposób. Ciałem soma, który rzuca te ciała, te cienie, jest sam Chrystus. Zobaczcie, nawet sam Izrael był cieniem prawdziwego Kościoła, ciała Chrystusa, prawda? To też jest cień pewien. Idziemy dalej. Ktoś przyjdzie i powie tak. Tak, wiara w Chrystusa, tak, oczywiście. Ale, i zobaczcie, po tym ale, zawsze będzie pojawiało się coś, co będzie podstawą do osądzania innych. Tak? Na przykład. Jecie i pijecie to, czego jeść i pić nie wolno. Albo odwrotnie. Nie jecie i nie pijecie to, co należy pić i jeść. Tak? Albo na przykład. Obchodzicie nie te święta. Ja dzisiaj, no niestety, jest wiele hałasu w Kościele na temat tego, że my niewłaściwe święta, słuchajcie, obchodzimy. Że ta Wielkanoc i te Boże Narodzenie, to są pogańskie święta. No, nie? Że my powinniśmy wrócić do biblijnych świąt. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale moje serce całe mówi nie, nie, nie. Dlaczego mielibyśmy wracać do cieni, skoro nastała rzeczywistość? Rozumiecie? Dlaczego mielibyśmy wracać do cieni? Świętujesz nie ten dzień. Prawda, są spory, tak? Czy to niedziela, czy może sobota, właściwym jest dniem, tak? Ja wam dostałem od pewnego brata, domyślicie się z jakiego kościoła, książkę pod tytułem Jak sobota zamieniła się w niedzielę? I to są dwa takie grube tomy. Takie wielkie tomy, słuchajcie. Dwa takie wielkie tomy. Na temat tego, że sobota, a nie niedziela. Dobrze jest sobie uświadomić, słuchajcie, ten kontrast. Cień, rzeczywistość. Obietnica i wypełnienie tej obietnicy. Tak? Słowo Boże jest pełne obietnic Bożych. Amen?
Amen.
Ale uwaga. Obietnica to tylko cień. Tak? Bo później przychodzi co? Przychodzi ten, którym wszystkie obietnice Boże znalazły swoje tak. Który wypełnił wszystkie obietnice. Zgadza się? On jest rzeczywistością tego, co zostało zapowiedziane w Bożych obietnicach. On jest rzeczywistością tego, co zostało zapowiedziane jako cień w prawie. On jest wypełnieniem tego. Wszystkie te rzeczy wypełniły się w Nim. Rzeczywistością tych wszystkich cieni, wypełnieniem Bożych obietnic jest Chrystus. I powtarzamy, macie pełnię w Nim. Macie pełnię w Nim. Prawo, prorocy zapowiadały te rzeczy, tak? Oni zapowiadali te rzeczy, ale Chrystus przyszedł i je wypełnił. Boża rzeczywistość nadeszła. Możemy sobie zadać sami pytanie, słuchajcie. Po co nam jeszcze cienie? Jeżeli mamy rzeczywistość, tak? Przeczytajmy 18 i 19 werset. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom i opierając się na swoich widzeniach, pysznie się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami, ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Ludzka filozofia, zobaczcie, specjalnie wypisałem o tym parę razy, zobaczymy tutaj na ten tekst. Ludzka filozofia oparta na czczych urojeniach, na podaniach ludzkich, tak? Ona pojawia się zawsze tam, gdzie ludzie nie odnajdują pełni w Chrystusie. Gdzie Chrystusa w jakiś sposób trzeba uzupełnić, bo On nie wystarcza. Zaczyna się pojawiać wtedy co? Filozofia oparta na czczych urojeniach, na podaniach ludzkich. Człowiek zaczyna wymyślać, co też do Chrystusa można by jeszcze dołożyć, dodać, tak? Pamiętacie, jak studiowaliśmy ci, którzy byli, wielu z was, kiedy studiowaliśmy list do Galacjan, to właśnie problem galacki, tak? Ci Żydzi, którzy przyszli wtedy tam od Jakuba, tak? Oni nie mówili Chrystus nie. Ba, sami byli wierzący, mówili, tak, my też wierzymy w Chrystusa. Tylko, że następowało to później, ale... Powinniście się dać obrzezać. I powinniście przestrzegać prawa Mojżesza. Wtedy dopiero możecie mieć prawdziwą społeczność z Bogiem. Wtedy możecie dopiero być przez Boga naprawdę przyjęci. A więc zobaczcie, ta ludzka filozofia pojawia się wszędzie tam, gdzie nie odnajdują ludzie pełni w Chrystusie i kiedy trzeba go w jakiś sposób uzupełnić. Różne są sposoby oczywiście tego uzupełniania, prawda? Kilka możemy wymienić. Możecie dodać niektóre. Zobaczcie, asceza. Tak? Życie w ujarzmianiu ciała. Pośrednicy jacyś, tak? Którzy mają uzupełnić moją relację z Chrystusem. Jakieś mistyczne doznania. Religijna pokora. Poddanie się ludzkim autorytetom. Albo, uwaga, może to nas najbardziej dotyczy, poddanie się jakiejś ściśle określonej doktrynie. Pozdrowienia dla wszystkich kalwinistów. I innych. Tak? Rozumiecie? Poddanie się jakiejś ścisłej doktrynie, nie Chrystusowi, kiedy ta doktryna prawdziwa, właściwa i tak dalej zaczyna wyrastać ponad społeczność z Nim. Może tak być? Może i bywa, słuchajcie. Może i bywa. Wszystkie te rzeczy widziane mogą być jako coś, co przez co możemy przypodobać się Bogu, tak? Przestrzeganie prawa, właściwa doktryna, umartwianie swojego ciała, poddanie się autorytetom, instytucji religijnej, czemukolwiek, tak, prawda? Te metody, techniki, można by nie, metody religijne, techniki religijne, samoponiżanie, kulty, wizje, myśli ciała, nie, to jest, zaraz dojdziemy, 18 werset, widzicie 18 werset? Koniec, popatrzcie. Pysznie się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Tam jest bardzo fajne greckie słowo nosthesarkos, czyli myśli ciała. Pysznie się myślami swojego ciała. Nie? W sensie sarks, to rozumiecie, nie? Czyli pysznie się swoimi cielesnymi myślami. Nie? I teraz rzeczywiście tak może być. Myśli ciała łatwo mogą być brane za głos Pana, tak? I dzisiaj w Kościele jest wiele hałasłonic, tak naprawdę. Te rzeczy są tak ważne, tak rozdmuchane, że zaczynają wyrastać ponad naszą osobistą relację z Chrystusem i zaczynają wyrastać ponad to, że pełnię mamy w Nim. Wtedy próbujemy coś do Chrystusa dodawać. Wiecie, nie trzeba nikogo, kto czyta Biblię, przekonywać o tym, jak potężna, ogromna jest różnica pomiędzy myślami i zamysłami Bożymi, a pomiędzy myślami ciała. Prawda? Tym, co człowiek jest w stanie wymyśleć. Każdy, kto czymkolwiek chce uzupełnić Chrystusa, traci z Nim kontakt. Zobaczcie, co 19 werset mówi? A nie trzyma się głowy, tak? Różne rzeczy wymyśla, aby uzupełnić Chrystusa, nie trzyma się głowy. Ja tutaj sobie to narysowałem, żeby wam to pokazać, jak widzę to, jak to działa. Uzupełnianie Chrystusa prowadzi do utraty kontaktu z Nim, a utrata kontaktu oczywiście prowadzi do uzupełniania, tak? Bo coś brakuje. I co? Zaczyna się to kręcić, tak? Uzupełniam Chrystusa, bo i tracę z Nim kontakt. Tracę z Nim kontakt, więc szukam czegoś, żeby się ratować i uzupełniam. Tak się to kręci.
Błędne koło.
Błędne koło, tak. I to, które mało tego błędne, ale ono się jeszcze samo napędza, tak? Im dłużej, tym bardziej. A więc co możemy sobie powiedzieć, słuchajcie? Moi kochani bracia, siostry, ktokolwiek tu jest, to co możemy powiedzieć, to taka prosta rzecz. Trzymaj się Chrystusa. Taka prosta rzecz. Trzymaj się Chrystusa. Dzisiaj może myślisz, ale co to znaczy? No to szukaj, co to znaczy. Niech twoje życie będzie wypełnienie szukaniem tego, co to znaczy trzymać się Chrystusa. Tak? Trzymaj się Chrystusa. Wiecie, 19 werset, zobaczcie. Nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami, sięgnami rośnie wzrostem Bożym. Zobaczcie. Kiedy ciało trzyma się głowy, to jest pewien obraz znowu, którego Paweł używa, tak? Kiedy ciało trzyma się głowy, jest odżywiane, trzyma się razem spojone, tak? I rośnie, czyli żyje, rośnie, tak? I odwrotnie. A kiedy się nie trzyma? Słabnie. Rozpada się i umiera. Zgadza się? Ciało, które trzyma się głowy, żyje i rośnie. Ciało, które głowy się nie trzyma, słabnie i umiera. Prawdziwa przynależność do Bożego ludu nie polega na napojach i pokarmach, jakiejś diecie, tak? Nie polega na świętach, które obchodzisz albo nie obchodzisz. Albo jakie obchodzisz. Nie polega na jakichś super duchowych doznaniach. Ale ci są dziećmi Bożymi, którzy są ożywieni Duchem Chrystusa. Kto zaś nie ma Jego Ducha, ten nie jest Jego. Tak jest napisane? Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. A kto ma, jest Jego. Pełnię mamy w Nim. Wszystko, czego potrzebujemy, mamy w Nim. Patrzcie na ten 19 werset. Wszystko, czego potrzebujemy, mamy w Nim. Uwaga. Karmieni Jego Słowem. Amen. Spojeni Jego miłością. Amen. Rośniemy. List do Efezjan mówi. Rośniemy, aż dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Zobaczcie. Pełnię mamy w Nim. I to jest kierunek, do którego rośniemy. Tak? Patrzymy na Niego, który jest pełnią i dorastamy do tej pełni. Nie będziemy się spierać, czy dorośniemy, czy nie dorośniemy. Ja nie wierzę, że dorośniemy w tym życiu, ale to jest tak, tak? Pełnia w Chrystusie. Nasze oczy spoczywają na Nim. Aż dorośniemy do pełni wymiaru Chrystusa. Do wymiaru pełni Chrystusowej. Tak? Kto trzyma się Chrystusa, niech nie pozwala się potępiać. Słuchajcie, jeszcze raz powiem. Kto trzyma się Chrystusa, niech pozwala się potępiać z powodu tych wszystkich rzeczy. Z powodu pokarmu, tak? Napoju. Niech nie pozwala się potępiać z powodu świąt. Z powodu tych wszystkich rzeczy, które miałyby Chrystusa uzupełnić, tak? A więc kiedy ktokolwiek przychodzi, mówi, tak, ja też wierzę w Chrystusa, ale ty też, ale ty powinieneś jeszcze... Nie pozwalajcie, aby ktokolwiek takie jarzmo na was nakładał. Możesz wtedy powiedzieć, ja mam pełnię w Nim. On sam wystarczy. Jeżeli to mówisz z głębi wierzącego serca, jesteś Bożym dzieckiem. Oczywiście, można to użyć jak swego rodzaju wymówkę i obronę, można? Ale taki człowiek sam strzela w siebie, tak? Bo Bóg się z nikogo, nie da się z siebie nikomu naśmiewać. Ale ten, kto ma żywe, ożywione Duchem Chrystusa serce, może śmiało powiedzieć: ja mam pełnię w Nim. On sam wystarczy. Niczego tam nie muszę dodawać. Przeczytajmy teraz wersety od 20 do 23. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie. A są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Zobaczcie, wracamy do tego, co tutaj jest napisane. Tak? Ta filozofia oparta jest na ludzkich wymysłach i na żywiołach świata. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym, o tych prawach, podstawowych prawach, według których funkcjonuje świat. Zakazy świata, nakazy świata, przepisy świata, regulacje świata. Wszystkie te rzeczy już nie są zasadą naszego życia. Wierzycie w to? Żywioły świata. To, według czego świat żyje. Wszystkie te zasady świata już nie są twoimi zasadami. Religijne rytuały, super duchowe doznania, jakieś moce, które panują we wszechświecie, święta, rytuały, przepisy z nimi związane i tak dalej, i tak dalej. Czy temu wszystkiemu jeszcze podlegasz? Czy Chrystus nie złamał mocy nadziemskich władzy i zwierzchności? Pamiętacie? To mówiliśmy. Czy złamał, czy nie? Napisane jest: rozbroił je, wystawił je na pokaz. Tak? Zwyciężył, złamał ich moc. Czy nie rozbroiwszy te władze i zwierzchności? Czy nie złamał mocy wszystkich związanych z nimi rytuałów, przepisów, przesądów i tak dalej, tak? Prawo zostało przybite do krzyża, 2:14, pamiętacie? Nadziemskie władze i zwierzchności zostały rozbrojone. 2:15. Amen? Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu tych wszystkich rzeczy, które należą do żywiołu świata. Teraz zasadą twojego i mojego życia jest wolność, którą otrzymaliśmy w Chrystusie. Amen? Paweł w Galacjan pisze: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znów w jarzmo niewoli. Amen? Stójcie niezachwianie i poddawajcie się znów w jarzmo niewoli. Nie wracajcie z powrotem do tego, do tych regulacji, do tych przepisów wynikających z tego, co jest zaledwie cieniem na stałą rzeczywistość, i cienie już nam są niepotrzebne. Już nie jesteśmy z tego świata. Tak czy nie? Przeniesieni zostaliśmy z królestwa ciemności do królestwa światłości umiłowanego Bożego Syna. I żyjemy teraz w wolności tego królestwa. Ale teraz uwaga. Powtórzymy sobie to, co zawsze powtarzamy sobie. Nie jest to wolność absolutna, nasza wolność. Ani autonomiczna. W sposób absolutny i autonomiczny wolny jest tylko i wyłącznie Bóg. Amen? My nie jesteśmy wolni autonomicznie. Nie jesteśmy wolni absolutnie. Co się stało? Chrystus wyzwolił nas z teraźniejszego wieku złego. Pamiętacie, w liście do Galacjan jest to napisane? Chrystus wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, tak? A więc zobaczcie, Chrystus wyzwolił nas z teraźniejszego wieku złego, tak? I przeniósł nas do królestwa swojego, uwaga! I już nie jesteśmy poddani temu wiekowi teraźniejszemu, tak? Światu? Ale czy już nie jesteśmy poddani w ogóle? Jesteśmy teraz poddanymi Jego Królestwa. Jesteśmy Jego poddanymi. Jesteśmy, podlegamy Królestwu Syna i podlegamy Jego władzy, tak? Czyli możemy powiedzieć tak, odrzuciliśmy te pierwsze reguły i zasady, tak? Tego świata, teraźniejszego wieku złego, Królestwa Ciemności. Odrzuciliśmy, albo lepiej może byśmy powiedzieli, zostaliśmy wyzwoleni od nich, tak? Uwolnieni od nich, aby podlegać teraz zasadom i regułom Królestwa Bożego. Królestwa Jego umiłowanego Syna. Nadal jesteś poddany. Wolność Królestwa Bożego polega na tym, że kiedyś byłeś związany przez moc grzechu, tak? A Chrystus uwolnił cię od niego i stałeś się Jego poddany, tak? Paweł, który żył w wolności Chrystusa, nazywał się niewolnikiem Chrystusa, tak? To nie jest tak. Człowiek nie może być absolutnie i autonomicznie wolny. Luther powiedział, nie, że ludzka wola przypomina konia, tak, którego ujeżdża albo diabeł, albo Bóg. Nie? Że nie ma czegoś takiego jak autonomiczna, absolutna wola człowieka, tak?
Wolność. To za trudne jest po prostu.
Być może. Zobaczmy dalej. Co dalej możemy tu przydać? Te pierwsze rzeczy przeminęły. Zasady, według których żyliśmy w tamtym świecie. W tym świecie, prawda, tutaj. One przeminęły. Oparte były na ludzkiej mądrości. Na myślach ciała. Człowiek bardzo łatwo się temu poddaje, słuchajcie, myślą ciała. Boży wybrany lud Starego Przymierza raz po raz wpadał w to, tak? Pamiętacie, co Izajasz mówił? I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie tak, iż ich bojaźń przede mną jest, uwaga, czym? Wyuczonym przepisem ludzkim. Tak mówi Izajasz, tak? Jezus powtarza to w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, cytuje dokładnie to i mówi, Boże przykazania zaniedbujecie i trzymacie się ludzkiej nauki, tak? To grozi nam też. My też możemy, jako obywatele Bożego Królestwa, prawda? Ulegać czarowi różnego rodzaju rzeczy, które mają uzupełnić Chrystusa. Także zaczynamy go uzupełniać i zaczynamy tracić z nim kontakt. Kiedy zaczynamy tracić z nim kontakt, tym bardziej próbujemy go uzupełniać. Smutną rozmowę miałem ostatnio, bracia moi kochani. Nie? Kiedy rozmawialiśmy o pewnej rzeczy i pewien człowiek powiedział do mnie, no tak, ale zostawmy na boku Biblię i zobaczmy, jak jest w życiu. Nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć. Nie? Mogłem odpowiedzieć na tylko jedno. W życiu jest tak, jak mówi Biblia. Prawda? Cokolwiek by się nie wydarzyło. Słowo Boże ma rację. Słowo Boże mówi prawdę. Również na temat naszego życia. Prawda? Również na temat naszego życia. Jeżeli szukamy odpowiedzi na cokolwiek w naszym życiu, tak? To szukamy Bożego Słowa. Szukamy, co mówi o tym Bóg. Nie poddawajcie się takiej mądrości. Nie poddawajcie się takim wymaganiom. System tego świata próbuje kontrolować życie człowieka przez różnego rodzaju nakazy, zakazy, przepisy, regulacje i tak dalej. Prawda? Zobaczcie, co tutaj 21 werset mówi. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, prawda? To ma w jakiś sposób wprowadzić porządek w nasze życie, prawda? To wolno, tego nie wolno, to możesz dotykać, tego nie możesz dotykać, to tak, to nie, to w porządku, a to nie w porządku. To są zasady tego świata. Bóg wcale tak nie mówi. Pamiętacie, jak Paweł mówi o tym w tym wersecie, który bardzo dobrze znamy, kiedy pracujemy z ludźmi uzależnionymi, musimy znać go na pamięć i wiedzieć dobrze, co on znaczy, tak? Kiedy Paweł mówił w pierwszym liście do Koryntian, wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno. Ale ja się nie dam niczemu zniewolić, tak? Królestwo Boże nie jest regulowane mocą nakazów i zakazów. To wolno, tego nie wolno, to wolno, tego nie wolno. Królestwo Boże regulowane jest zupełnie inaczej przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. który udziela nam nowych pragnień, nowego chcenia, ba, i wykonania. Amen. Jak jest to mądrość, ta mądrość, o której mówimy tutaj, prawda, ta mądrość ludzka, te myśli ciała, to jest mądrość tylko pozorna. Ona świetnie potrafi brzmieć, ona świetnie potrafi wyglądać, ale wszystkie te rytuały, jak tu Paweł kończy w 23 wersecie, one miałyby sprawiać albo wspomagać chociażby nasz duchowy wzrost, nasze wzrastanie ku pobożności, ale niestety nie mają one w tym względzie żadnej mocy. Po prostu, mówiąc tak wprost, one się do tego nie nadają. Żadne nakazy i zakazy nie poprowadzą nas ku duchowemu wzrostowi. Żadne zakazy i nakazy nie poprowadzą nas ku większej pobożności, ku większemu poddaniu serca Bogu. Nie ma takiej możliwości. One się do tego po prostu nie nadają, tak? Jak Paweł to mówi w ten sposób. Nie mają one żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłu. Ciało nie może być pokonane w ten sposób. Te zasady, te mądrości, one dobrze brzmią, ale ich źródło jest w myślach ciała. Tym samym nie mają one naprawdę żadnej mocy. Po prostu ciało nie poddaje się im. Prawda? Nie ma takiej możliwości, ciało się im nie poddaje. Mało tego, słuchajcie. Myślę, że jest jeszcze gorzej, bo wszystkie te zabiegi, które stosujemy, te wolno, nie wolno, te próby, tak, którymi chcemy się uświęcać, one nie tylko, że nie mają żadnej mocy, jeżeli chodzi o nasze uświęcenie, to mało tego, zaspokajają, wywyższają ciało, prawda? One dają ciału powód do chluby, tak? Ja tu takie rzeczy jestem, potrafię, nie? Bardziej niż ten tu brat, co siedzi, nie? Ja potrafię. Jak ktoś ulega jakiemuś grzechowi, to mówimy, weź się w garść, nie? No bierze się w garść, ale okazuje się, że to nic nie pomaga, nie? Kiedyś pewien, wiele razy wam to powtarzałem, dzisiaj to muszę powtórzyć, kiedyś pewien stary pastor powiedział mi tak, Rysiek, jak kiedyś spotkasz człowieka z problemem, to nie zajmuj się jego problemem, zajmij się jego wiarą. Prawda? Amen. To wiara, to spojrzenie na Chrystusa, to widzenie rzeczy niewidzialnych ma jedynie moc w naszym życiu. Jeszcze raz to powtarzamy. Mamy pełnię w Nim. Żadna ludzka mądrość nie jest w stanie tego w żaden sposób uzupełnić. A jeżeli już się do tego posuwamy, to znajdujemy się znowu w tym niebezpieczeństwie. Tak? Uzupełnianie, utrata kontaktu, uzupełnianie Chrystusa. Jedyną naszą nadzieją jest. Ja jeszcze wrócę do tego, słuchajcie, do tego, że to daje powód do chluby ciała, prawda? Ja bym powiedział tak, bo później za chwilę będzie w trzecim rozdziale Paweł o tym mówił. To jest jak gdyby na powrót przyoblekania starego człowieka. Znowu po staremu, pamiętacie Galacjan? W duchu rozpoczęliście? Puknijcie się w głowę. Mój, znowu chcecie po staremu? I to jest jakby przyoblekanie znowu tych samych zasad, znowu tych samych wysiłków, prawda? Jedyną naszą nadzieją jest zewleczenie tego starego ciała, tak? Jak to się dokonuje, pamiętacie? 11 werset, obrzezanie Chrystusowe. Chrystus umarł i ja umarłem razem z Nim. To jest cała moja nadzieja. Dopiero teraz mogę przyoblec nowego człowieka, tak? Teraz mogę o tym trzeci rozdział listu do Kolosan, tak? Ale to później będziemy mówić. A więc zobaczcie, możemy podsumować tak. Prawdziwe uświęcenie. Chciałbym, żebyście teraz sięgnęli do Biblii i przez chwilę przewertujemy wersety, które już czytaliśmy w liście do Kolosan. Zobaczcie, prawdziwe uświęcenie jest tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma nic, co mogłoby działać ku naszemu uświęceniu, ku naszej pobożności, tak? Ku naszemu wzrostowi duchowemu. I zobaczcie, prawdziwe uświęcenie jest tylko w Chrystusie. Po pierwsze, w Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. 1,14. Amen? Tak jest napisane? Dalej. W Nim mamy pojednanie z Bogiem. 1,22. W Nim pojednał nas, tak? Dalej. W Nim jest wszelka mądrość i poznanie. 2,3. Drugi rozdział, trzeci werset. Później sobie przeczytacie. Zobaczcie. W nim mamy pełnię. Drugi rozdział, 9-10 werset. Tak? Upodobało się Bogu, żeby w nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia boskości. Mamy pełnię w nim. On wziął na siebie ze sobą na krzyż i przybił do krzyża wszystkie wymagania prawa. Amen? 2:14. On rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. 2:15. Uwaga. Dlatego właśnie. Wtedy, tak? Niech was nikt nie zaprzęga znowu wiarzmo niewoli. Tak? Niech z powrotem nie każe wam nakładać starego człowieka. Ze wszystkimi jego wysiłkami, mądrościami, metodami, technikami i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy to cienie. Nastała rzeczywistość, wypełniło się, wykonało się, mamy pełnię w nim. Amen? Ja bym chciał, żebyśmy zakończyli w ten sposób, że...
Ja to mogę coś dodać.
Jasne.
Bo to było w nim mamy, nie? W nim mamy te wszystkie rzeczy, o których mówiłem. I tu jest ciekawą sprawą ostatni werset, 23. I ostatnie słowa, prawda? Bo one mogą być dla kogoś, kto jakby mało to wyznaje, mylące. No bo najpierw jest napisane wyżej, prawda? Że nie dotyka ten 21, tak? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To tak jakby tu chodziło właśnie o jakieś panowanie nad tym sprawem. A Paweł widział to na końcu, że to wszystko, tak, te zakazy i nakazy nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Czyli tutaj jest ważne, że opanowanie zmysłów to jest tutaj w oczach Pawła coś dobrego. Ale to można powiedzieć tak, że z nim mamy również dary Ducha Świętego, tak? Między innymi przemiędliwość, które owoc Ducha Świętego występuje.
Tak jest.
Też na tej zasadzie, że w nim to mamy.
Tak jest, zgadza się, nie? To co mówiliśmy, my teraz jesteśmy nieregulowani przez zasady z zewnątrz, tak? Ale to On w nas, Duch Święty, powoduje w nas świętość, nie? To nie jest tak, że my jesteśmy teraz wolni w ten sposób, że możemy robić co chcemy, tak? Nie. Jesteśmy poddani mocy Królestwa, które mieszka w nas, nie? Przez Ducha Świętego. Fajnie, może mogliśmy to uzupełnić.
Jesteśmy uwolnieni, żeby nie robić.
Właśnie, tak jest. I zobaczcie, ja bym jeszcze zakończył w ten sposób, bo właśnie chciałem się odwołać do tych ostatnich słów, o których Jarek tu powiedział. One nie mają żadnej wartości, jeżeli chodzi o opanowanie zmysłów. Te zewnętrzne zakazy, te zasady świata, te żywioły świata, prawda? One nie mają żadnej wartości, jeżeli chodzi o opanowanie zmysłów. Ale ja bym jeszcze dodał coś takiego. Mało tego, że one nie mają żadnej wartości, tak? To jeszcze mają negatywne skutki w naszym życiu. Jakie? Mianowicie skupiają naszą uwagę na rzeczach, które i tak przeminą. Zgadza się? Tracimy czas, wysiłek, energię na tym, aby zaspokajać rzeczy, które po prostu i tak przeminą. Po drugie, skupiają naszą uwagę na ludzkiej mądrości, słuchajcie. Skupiają naszą uwagę na ludzkich pomysłach, tak? I tym samym odwracają naszą uwagę i nasze serce od tego, który jedynie może... Uwaga, użyjmy tego słowa. Który jedynie ma wartość, jeżeli chodzi o opanowanie zmysłów. Czyli Chrystus, który mieszka w tobie. Jedyna nadzieja chwały. Nie ma żadnej innej. A więc to nie tylko, że te rzeczy nie mają wartości, ale one są wręcz negatywne dla twojego życia. One będą brały cię w niewolę, one będą nakładały na ciebie jarzmo, one będą nakładały na ciebie brzemiona, o których Piotr powiedział, że na naszych ojców nałożone były brzemiona, których nie mogli unieść, prawda? Po co mamy je nakładać teraz na pogan? Pamiętacie 15 rozdział Dziejów Apostolskich. A więc zakończmy w ten sposób, słuchajcie. Chrystus dokonał wszystkiego. Niechże wtedy, tak? Jeszcze raz. Niechże wtedy nikt nie nakłada na was brzemion, które biorą się z ludzkich pomysłów, z uzupełniania Chrystusa. Niechże was nikt nie obarcza znów jarzmem. Nikt z was nie słuchajcie tych, którzy znów każą wam przywdziewać starego człowieka. i swoją mocą, swoimi wysiłkami dążyć do uświęcenia, do podobania się Bogu, do sprawiedliwości. Nie ma to żadnej mocy. I to, co Jarek powiedział, myślę, że ważne, i ty możemy zakończyć, słuchajcie. Nie jest tak, jakoby nasze zmysły nie miały być opanowane. Nie. Mają być opanowane. Paweł tylko mówi, nie tędy droga. Żadne żywioły świata, żadna filozofia oparta na podaniach ludzkich, nic tu nie wskóra. Sarks nie poddaje się takim rzeczom. Ba, Sarks się nie poddaje nawet prawu Bożemu, bo też nie może. List do Rzymian, 8 rozdział. To jest możliwe tylko i wyłącznie, kiedy w twoim życiu niepodzielnie, bez żadnej reszty panuje Chrystus. Kiedy widzi, twoje serce widzi tą prawdę, która jest być może centralną prawdą listu do Kolosa. W nim masz pełnię. A oznacza to, że poza nim nie ma nic wartościowego. Trudno jest to uwierzyć. Ale błogosławiony każdy, kto wierzy. Amen. Amen.